Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zimą noclegownie pękają w szwach. Więcej osób zwraca się też do instytucji charytatywnych o pomoc żywnościową. Powiemy o krakowskim dziele pomocy ojca Pio, które inspirując się przykładem życia świętego z Pietralczyny pomaga kilkuset bezdomnym i potrzebującym. Na półmetku tygodnia modlitw o jedność chrześcijan naszym gościem będzie ksiądz John Bonney. Będzie on mówił o dialogu ze starożytnymi kościołami wschodu. 21 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Benedykt XVI pragnie, by zaczynająca się za 3 tygodnie olimpiada zimowa umocniła przyjaźń i solidarne porozumienie między narodami. Są one szczególnie konieczne w naszych pełnych napięcia czasach, gdy ludzkość spragniona jest autentycznego pokoju. Papież pisze o tym do arcybiskupa Turynu, kardynała Severino Poletto. Obok stolicy Piemontu 20. zimowe Igrzyska Olimpijskie gościć będą miejscowości położone w diecezjach Susa i Pinerolo, również należących do tego włoskiego regionu. Ojciec Święty wyraża uznanie turyńskiemu arcybiskupowi za podjęcie inicjatyw duszpasterskich związanych z olimpiadą. Wskazuje, że sport wymaga chrystusowego światła, by związane z nim wartości doznały oczyszczenia i zostały wyniesione na wyższy poziom duchowy.
W watykańskiej kaplicy Urbana VIII Ojciec Święty pobłogosławił baranki, z których wełny zostaną sporządzone paliusze. Te wąskie, białe stuły z 6 krzyżykami z czarnego jedwabiu noszone są przez papieża i metropolitów. Benedykt XVI podjął tym samym tradycję swych poprzedników, którzy właśnie w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki błogosławili baranki wyhodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Trefontane. Tradycyjnie zwierzęta przekazano benedyktynkom z kościoła świętej Cecylii na Zatybrzu. Siostry ostrzygą je w Wielkim Tygodniu, uprzędą wełnę i sporządzą z niej paliusze. 29 czerwca w uroczystość apostołów Piotra i Pawła Benedykt XVI nałoży je nowym metropolitom.
Ponadto w ramach wizyty ad limina papież przyjął na audiencjach prywatnych 8 biskupów z Demokratycznej Republiki Konga.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Izraelu i na Cyprze oraz delegatem apostolskim w Jerozolimie i Palestynie arcybiskupa Antonio Franco. Dotychczas był on nuncjuszem na Filipinach. Jesteśmy na półmetku tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, który zakończy się 25 stycznia. Dziś chcemy przybliżyć mało znaną rzeczywistość starożytnych kościołów wschodnich. Naszym gościem jest ksiądz John Bonney, odpowiedzialny w papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan właśnie za dialog ze starożytnymi kościołami wschodu. Na początku wyjaśnijmy może, o jakie kościoły chodzi.
Starożytne kościoły wschodnie to kościoły, których początki sięgają soboru chalcedońskiego w 451 roku. Wtedy to niektóre kościoły ze wschodnich obszarów Imperium Rzymskiego nie przyjęły pewnych definicji tego soboru dotyczących osoby i dwóch natur Jezusa Chrystusa. Konkretnie chodzi o kościół koptyjsko-prawosławny w Egipcie, kościół prawosławny w Erytrei i Etiopii, a także kościół syryjsko-prawosławny, apostolski kościół ormiański z 2 patriarchatami w Libanie i w Armenii oraz o kościół malankarsko-prawosławny w Indiach. Mowa jest więc o 7 kościołach lokalnych.
Powiedzmy kilka słów o stanie dialogu ekumenicznego na Bliskim Wschodzie.
Możemy powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie ekumenizm jest bardzo ważny, ponieważ właśnie na tych terenach obecne są wszystkie kościoły oraz wspólnoty kościelne, katolickie, prawosławne, starożytne kościoły wschodnie, a także kościoły i wspólnoty tradycji protestanckiej. Wszystkie one są obecne w miastach i wielkich aglomeracjach Bliskiego Wschodu. Dialog ekumeniczny był i jest na tych terenach bardzo intensywny. Odbywają się na przykład spotkania patriarchów Bliskiego Wschodu, którzy starają się współpracować. Istnieje Rada Kościołów na Bliskim Wschodzie, która koordynuje działania nie tylko w dziedzinie charytatywnej i oświatowej, ale także teologicznej. Ponadto poszczególne fakultety i seminaria na Bliskim Wschodzie już ze sobą dobrze współpracują. Istnieje wymiana studentów i profesorów. Ważna na tym terenie jest także modlitwa. Różne wspólnoty monastyczne i kontemplacyjne codziennie modlą się o jedność chrześcijan. Dzieje się to w dość trudnej sytuacji, braku stabilizacji politycznej i ekonomicznej. Problemem jest migracja. Wielu chrześcijan z różnych powodów wciąż woli wyemigrować na inne kontynenty. Chrześcijanie są tam zawsze mniejszością. Jednak mimo braku stabilizacji starają się zachować chrześcijaństwo wciąż żywe na terenach, na których się narodziło.
Jeśli chodzi o dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem katolickim a starożytnymi kościołami Wschodu, jaki był ubiegły rok? Czy poczyniono jakieś kroki naprzód w dziedzinie ekumenizmu?
Jeśli chodzi o rok 2005, mogę wskazać na trzy ważne wydarzenia. Odbyło się drugie spotkanie Komisji Mieszanej do spraw dialogu Kościoła katolickiego ze starożytnymi kościołami Wschodu. Miało ono miejsce w Rzymie w styczniu ubiegłego roku. Podjęte zostały przede wszystkim kwestie dotyczące eklezjologii. Było to bardzo ważne spotkanie. Zostaliśmy także przyjęci przez Jana Pawła II. Wydaje mi się, że było to ostatnie spotkanie papieża z delegacją prowadzącą dialog na płaszczyźnie międzynarodowej. Kolejnym ważnym wydarzeniem ekumenicznym był pogrzeb Jana Pawła II. Obecni byli na nim przedstawiciele wszystkich kościołów Wschodu. Był to znak docenienia przez nich tego wszystkiego, co Jan Paweł II dokonał na rzecz jedności chrześcijan oraz szacunku, jakim darzył chrześcijański Wschód. Trzecim ważnym wydarzeniem, którego nie można pominąć, był synod biskupów w Rzymie. Wzięli w nim udział także przedstawiciele kościołów, o których mówimy. Zabrali oni głos na temat Eucharystii. Jest to temat szczególnie drogi kościołom Wschodu. Kwestie dotyczące Eucharystii także dla nich mają wielkie znaczenie duszpasterskie.
Co przyniesie przyszłość w dialogu ekumenicznym ze starożytnymi kościołami Wschodu?
Najważniejsze wydarzenie będzie miało miejsce pod koniec stycznia. Odbędzie się wtedy już trzecie spotkanie Komisji Mieszanej do spraw dialogu Kościoła katolickiego ze starożytnymi kościołami Wschodu. Odbędzie się ono w Armenii, w patriarchacie Eczmiadzyna. Weźmie w nim udział 28 osób, 14 przedstawicieli strony prawosławnej i 14 katolickiej. Podjęte zostaną trzy ważne tematy eklezjologiczne. Będziemy mówili o biskupach i ich sukcesji apostolskiej, o relacji zachodzącej między prymatem Piotra w Kościele a synodalnością czy kolegialnością biskupów. Mowa też będzie o synodach na szczeblu lokalnym, regionalnym czy nawet międzynarodowym oraz o soborach powszechnych.
Synody a livello locali, regionali o anche internazionali che erano i concili ecumenici.
Mówił ksiądz John Boni, odpowiedzialny w papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan za dialog ze starożytnymi kościołami Wschodu. Świadkowie miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Codziennie wydają 100 bochenków chleba i tyle samo bułek oraz gorącą herbatę. W soboty także inne podstawowe produkty żywnościowe. Wspierają swoją pomocą rodziny i ludzi indywidualnych będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez dopłaty do recept. Dzieło pomocy ojca Pio, bo to o nim mowa, inspiruje się przykładem życia i charyzmatem świętego z Pietralciny. Otacza swoją opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Od wielu lat furta krakowskiego klasztoru ojców kapucynów była miejscem, gdzie otrzymywali wsparcie materialne przychodzący tam ubodzy. O dziele pomocy świętego ojca Pio opowiada ojciec Henryk Cisowski.
Ojciec Pio był człowiekiem bardzo wrażliwym na wszelką ludzką nędzę, biedę, nie tylko tą duchową, z którą stykał się codziennie, spowiadając godzinami w konfesjonale, ale był wrażliwy także na tą nędzę fizyczną. Stąd jego dziełem jest także ten potężny szpital w San Giovanni Rotondo, dom ulgi w cierpieniu. To była od początku do końca jego inicjatywa. Stąd ta wrażliwość jego na tą nędzę duchową zainspirowała nas do powołania Szkoły dla Spowiedników, która inauguruje w tym roku drugi rok swojej działalności, ale także jego postać Ojca Pio inspiruje nas do tego otwarcia się na ludzi ubogich, ludzi biednych, duchowo i materialnie.
Są bardzo dobre warunki. Jedzenie jest bardzo dobre. Warunki są bardzo dobre, jak na takich typów jak ja.
Kolega przyjechał, bo tam pracował. Przyjechał, kupił pasztetowej kiełbasy, kupił chleba. No to teraz sobie jemy. A tak to ja zawsze chodzę do klasztoru. Po prostu do klasztoru poproszę. Mam tam dwa słoiki, czy tam trzy. I zawsze coś mi tam wleją, tej zupy, czy tam ziemniaczków, czy jakieś drugie danie. No zawsze coś tam się dostanie od nich, po prostu.
Sam sobie wybrałem. No czasami, że człowiek się stał bezdomny. Po prostu ten nawyk, który się wyrobił, przez okres prawie 10 lat, prawie 12, jest teraz trudny do uleczenia. Teraz po prostu, no to tak jak powiedziałem, żeby wyjść teraz bezdomności, tak naprawdę, żeby wyjść, to trzeba chcieć. Teraz chcę, bo widzę po prostu, że jak człowiek chce, to wyjdzie.
Poszedłbym do pracy chętnie, a kto mnie przyjmie do pracy? Teraz w tych warunkach, kiedy ludzie wszędzie zwalniają.
Ja to lubię kotleta i na zupę pomidorowi.
Ja lubię kurczaka.
Nie ma komu teraz nie brakuje.
Ani lekarstwa. Dziecko wylądowało w szpitalu, bo nie było za co lekarstwa kupić.
Złożyłam wniosek. Zostałam poinformowana, że uzyskam pieniądze i jeszcze nie mam ani decyzji, ani pieniędzy. Ja mam dwójkę dzieci i nie mam po prostu na chleb.
Kim jest człowiek, który puka do furty na Loretańskiej w poszukiwaniu pomocy?
Ci ludzie są bardzo różni, bardzo różni. W większości są to ludzie bezdomni, są to ludzie, którzy proszą o chleb, proszą o takie podstawowe produkty żywnościowe i z myślą o nich uruchomiliśmy w 2002 roku kuchnię dla ubogich. Wcześniej, pamiętam jeszcze jako kleryk, brat Furtian wynosił codziennie taki potężny gar zupy przed furtę, modlił się z tymi ludźmi i później oni brali do słoików to i brali ze sobą tą zupę, która była codziennie dla nich gotowana. Z tej racji, że tych ludzi przybywało, postawiliśmy taki kontener z prefabrykatów w części ogrodu i w tej chwili jest dla nich osobna kuchnia, gdzie codziennie wydajemy gorącą herbatę, pieczywo, raz w tygodniu też produkty żywnościowe. Także obok ludzi bezdomnych są ludzie, i to jest ich bardzo dużo, coraz więcej, ludzie, którzy mają trudności z utrzymaniem się, szczególnie osoby starsze, renciści, emeryci, czy rodziny, które mają trudności z opłatą za media, za recepty. To jest też częścią naszej pomocy. Każdego miesiąca opłacamy lekarstwa na około 600-800 zł dla ludzi. Nie możemy pomóc wszystkim, ale przynajmniej części jako dopłatę do lekarstw, do recept.
Czy często się zdarza, że musicie odmawiać? Jakie to jest uczucie odmówić człowiekowi potrzebującemu?
Jest to zawsze smutne i przykre, że ta prawda, te słowa Jezusa, które powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie, jest ciągle prawdą i choć możemy pomóc części osób, niestety nie możemy pomóc wszystkim i musimy powiedzieć, już nie mogę, już nie jestem w stanie. Jest to przykre, ale musimy zdawać sobie sprawę z też naszych ograniczonych możliwości. Tym niemniej każda kropelka jakiejś dobroci, jakiejś życzliwości jest ważna, żeby mógł powstać ocean. I uważamy siebie jako taką kroplę w morzu jakiejś życzliwości, dobroci, której ludzie doświadczają tu w Krakowie. Myślę, jest wiele takich instytucji, organizacji, klasztorów jak nasz, które pomagają ludziom ubogim. Jesteśmy tylko małą cząstką. Tak siebie postrzegamy tutaj.
Może też chodzi o to, żeby tym dobrem zarażać. Czy jest jakaś grupa przyjaciół wokół dzieła pomocy imienia świętego Ojca Pia?
Muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ta grupa rośnie, że dzieło pomocy istnieje jako dzieło pomocy, bo wcześniej istniało to jako kuchnia. Rok temu uzyskała ta kuchnia status organizacji pożytku publicznego i została przemianowana na dzieło pomocy świętego Ojca Pio. I od tej pory wzrasta liczba wolontariuszy, ludzi, którzy chcą pomóc swoim czasem, swoim zaangażowaniem, także finansowo. To bardzo cieszy, nie? Że podczas gdy na początku cała nasza działalność charytatywna polegała tylko na zaangażowaniu braci, kleryków, braci juniorystów, kapłanów, to w tej chwili Ten trud jest dzielony coraz bardziej między ludzi świeckich i braci i pracujemy razem na tym froncie pomocy.
Czy ta pomoc polega wyłącznie na tym, żeby dać jeść, opłacić rachunki, lekarstwa itd., itd.? Też staracie się z tymi ludźmi rozmawiać, tworzyć jakąś wspólnotę, wspierać ich też psychicznie w ich trudnej sytuacji?
Myślę, że taką formą przyjęcia tych ludzi, okazania im takiej dobroci, życzliwości jest coroczna wigilia dla ubogich i obiad wielkanocny. Organizujemy i w Wigilię, i w pierwszy dzień świąt obiad, gdzie jest czas, aby usiąść, porozmawiać, pomodlić się. Na początku jest msza święta, później jest wspólny obiad, film, koncert braci. Dla około 300 osób, tyle pomieści nasza sala gimnastyczna, możemy coś takiego zorganizować. Przy okazji każdej pomocy człowiekowi, ta pomoc nie dokonuje się tylko na zasadzie proszę o to chleb i proszę iść, ale jest to zawsze w kontekście jakiejś rozmowy, spotkania, nawet jeśli muszę tej osobie odmówić, to zawsze jest to okazja do rozmowy, do jakiegoś wsparcia tego człowieka, ewentualnie szansy na przyszłość. Dzisiaj nie mogę, ale może jutro będziemy w stanie. I chciałbym jeszcze powiedzieć też o takiej inicjatywie, która powstała w tym roku. To znaczy ufundowaliśmy stypendia dla dzieci z ubogich rodzin, dzieci zdolnych z ubogich rodzin. Mogliśmy na to przeznaczyć część tych funduszy, które zyskaliśmy w ramach pozyskiwania 1% od podatku. Około 10 osób, 10 dzieci możemy objąć tą pomocą. Są to dzieci z naszych parafii kapucyńskich. Myślę, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa. Jednym z celów statutowych dzieła pomocy świętego ojca Pio jest wyrównywanie szans rodzin, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Kolejną taką formą pomocy, którą planujemy, jest to na razie wszystko w sferze marzeń, ale niektóre marzenia się spełniają. Chcielibyśmy zorganizować rodzaj poradni terapeutycznej, psychologicznej wraz ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Jest to dosyć duże przedsięwzięcie, stąd może nie w tym roku, ale w przyszłym chcielibyśmy uruchomić taką poradnię. Widzimy, że jest ogromna potrzeba wyjścia z pomocą ludziom nie tylko biednym materialnie, którzy nie mają co jeść, ale wszelkim ludzkim nędzom i także tym duchowym.
Z ojca obserwacji wynika, że ci, którzy przychodzą tutaj z prośbą o pomoc, to są osoby, które korzystają z niej stale, czy to raczej jednorazowe formy, czy krótkotrwałe formy pomagania?
Ci, którzy przychodzą po pieczywo, jest to pewna stała grupa, myślę około 300 osób, które obracają się w kręgu tej naszej kuchni. Są to w większości ludzie bezdomni, ale także renciści, emeryci. To widać szczególnie pod koniec miesiąca, gdy tym ludziom zaczyna brakować do pierwszego, ta kolejka osób przychodzących po chleb wzrasta. Także my w tej chwili planujemy objąć te wszystkie osoby jakimś rodzajem ewidencji, żebyśmy wiedzieli, komu pomagamy. Ale jest to pewna stała grupa ludzi, która codziennie przychodzi tutaj. Już znamy ich z widzenia, oni nas znają. Chciałbym powiedzieć też, że oprócz kuchni otworzyliśmy od stycznia tego roku łaźnie dla ludzi bezdomnych. Dwa razy w tygodniu jest czynna, raz dla kobiet, raz dla mężczyzn i widzimy, jak ona jest potrzebna tym ludziom, żeby mogli się gdzieś wykąpać, umyć, przebrać.
Tak, to pewnie im pomaga w takim szukaniu zagubionej godności.
To prawda, że to jest też czymś ważnym, nie tylko dać tym ludziom chleb, ale przywrócić w nich jakieś poczucie, że są chciani, że są akceptowani.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową Magdy Dobrzyniak z ojcem Henrykiem Cisowskim o dziele pomocy świętego ojca Pio kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.